Ja nazywam się Tomasz Koziorek i witam Was bardzo serdecznie oczywiście w paśmie Zostaw Wiadomość, a dzisiaj pora na z wtorku na środę, czyli tu i teraz, a to niezawodny znak, że naprzeciwko mnie Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka, chociaż dzisiaj z pewną taką nieśmiałością mówię o tym, że buddystka, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pewnym duchowym rozwoju. Tylko nie wiem, czy uda nam się tak całkowicie wyrwać z okowów pewnych konkretnych, nie wiem, religii, ścieżek myślowych, czy właśnie ścieżek rozwojowych.
Dobry wieczór. Myślę, że to się uda, ponieważ rozwój duchowy to jest dążenie do naszej głębi, dążenie do kontaktu z sobą samym, z tym, co w nas jest najwspanialsze, najlepsze, a jednocześnie gdzieś tam przed nami ukryte i coś, czego chęć dotknięcia w pewnym momencie życia budzi się w niektórych z nas. Tak bym to nazwała.
Czyli jednak w niektórych. To nie niektórych. Będzie doświadczenie każdego.
To znaczy, to może być doświadczenie każdego. Tutaj to jest absolutnie tak. Każdy człowiek... Wiesz, najchętniej narysowałabym taki trójkąt. Bazą jest duch, ciało i psychę. Mhm. Ale bazą każdego człowieka jest duch. Obojętnie, jak to będziemy nazywać. Obojętnie z jakiej ścieżki religijnej będziemy, czy ze ścieżki filozoficznej, to jest nasza podstawa. To jest to coś, co jest najgłębiej w nas. To jest to coś, co nas wypełnia, coś, co czego my także doświadczamy w pewnych momentach naszego życia, nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy. Mhm. Coś, co jest naszą bazą. Dochodzić do tej bazy, tych ścieżek, które szukają, które penetrują naszą głębię, może być dużo. Ważne jest, żeby znaleźć tę odpowiadającą akurat nam najbardziej.
No to dobrze, żeśmy to sobie już wyjaśnili. Będziemy dzisiaj dotknięcie siebie czy dotknięcie Boga. Właśnie myślę, że dzisiaj będziemy się w różnych momentach z tym jakoś potykać, ale chciałbym, zanim już przejdziemy do rozmowy, chciałbym przeczytać tobie i słuchaczom pewien mail od Doroty. Prawdopodobnie nie pamiętasz, a ja tutaj na stronie powiem, że pamiętam, ale jakiś czas temu napisałam do Zostaw Wiadomość SMS-a jako załamany młody wychowawca klasy czwartej. Nie wiem, czy nie pamiętasz, ale tutaj bardzo charakterystyczne słowo pojawia się w kontekście tego SMS-a. Ten wychowawca klasy czwartej pisał tak. Pierwsze wychowawstwo, trudna klasa. Nadużywałam w mojej wiadomości słowa straszne. Będzie strasznie ciężki rok, straszna klasa, mnóstwo dysfunkcji, dysleksja, dysgrafia. Strasznie się boję. I pamiętam, jak myśmy z tym strasznie zaczęli się rozprawiać w tym SMS-ie Doroty. A Dorota pisze teraz tak. Teraz chciałabym powiedzieć, że strasznie się rozwinęłam w ciągu tego roku. Pracuję już czwarty rok jako nauczyciel, ale tak naprawdę teraz czuję, że się najwięcej nauczyłam. W piątek moja uczennica powiedziała mi, że jestem najlepszą nauczycielką i wychowawczynią na świecie. Uwielbia szkołę, ale angielskiego i wychowawczej nie może się najbardziej doczekać. Powiedziała mi, że jestem zawsze uśmiechnięta, zabawna, jestem najmądrzejsza i bardzo ładna. Miło usłyszeć takie rzeczy, aż się wzruszyłam. Powiedziała mi jeszcze bardzo fajną, aż zaskakującą rzecz. Nauczyłam ją, że nie musi się zmieniać, żeby inni ją lubili, że trzeba być sobą, a ludzie to docenią. Jak to przeczytałam, to mało z krzesła nie spadłam. Jako nowoczesny wychowawca porozumiewam się z uczniami przez gadu-gadu i mailowo. A co? No i tutaj jest jeszcze mnóstwo tych rzeczy, które napisała Dorota, takich bardzo optymistycznych i chyba możemy Dorocie pogratulować, że towarzyszy nam w tej drodze z wtorku na środę, czyli tu i teraz. I mam nadzieję, że też z naszych doświadczeń i z naszych pomysłów na to, jak pewne rzeczy w życiu zmieniać, korzystasz. No bo w końcu spotykamy się po to, żeby zagłębić się trochę w rozmaite dotyczące nas sprawy i popracować nad naszym komfortem psychicznym, który jak ustaliliśmy już na początku naszego cyklu i na początku października zeszłego roku, nasz komfort psychiczny zależy od nas samych.
BIS. Bardzo inna stacja.
Witam wszystkich, ja będę notował to, co tutaj dzisiaj usłyszę. Miłego wieczoru, napisał Dave. Nie ukrywam, że przerażają mnie takie SMS-y i myślę sobie, no tak, ludzie będą tutaj notować, trzeba tak bardzo uważać na słowo i tak wszystko tłumaczyć do końca, żeby nie było żadnych skrótów myślowych, żeby potem nie było na mnie. Ale z tym rozwojem duchowym to rzeczywiście jest tak, ja pamiętam, że to hasło nam się kiedyś pojawiło, ale to pojawiło się tak bardzo w przelocie, dlatego że ja opowiadałem ci o swoim kumplu, który powiedział, no dobra, pracę mam, mam dom, mam różne rzeczy już w życiu załatwione, ale czegoś mi brakuje i to wcale nie jest takie wyzwanie, że ja chciałbym pojechać na jeszcze fajniejsze wakacje albo ponurkować tam, gdzie nie nurkowałem do tej pory, tylko czegoś innego mi trzeba. I ty wtedy powiedziałaś, no tak, to może być rozwój duchowy, to co stoi przed moim kumplem.
Mhm. Bo to tak rzeczywiście jest, że w pewnym momencie naszego życia pojawia się tęsknota za czymś więcej, za czymś nieokreślonym, za czymś, czego sami nie potrafimy nawet nazwać, ale wiemy, że czegoś nam brak, że brak nam, no teraz mogę powiedzieć o tym, że świadomości czegoś. I zwykle w takich sytuacjach zaczynamy szukać. Zaczynamy szukać swojej ścieżki, zaczynamy szukać swojej drogi. Oczywiście są też osoby takie, które tą ścieżkę mają i które tą ścieżką podążają. Gdzieś tam prawie, że od dzieciństwa. Ale są też tacy, którzy mimo podążania jakąś swoją ścieżką taką, którą wynieśli od rodziców, szukają jeszcze czegoś. Szukają czegoś, co jest bliższe im samym. I zwykle...
To, wiesz co, ale to jest warte podkreślenia. Szukają czegoś, co jest bliższe im samym.
Tak.
I poczują, że to jest rzeczywiście
tak,
ich.
Że to jest ich.
To nie jest wyraz buntu, nie. Że tutaj się oddzielamy od rodziców.
Nie. To jest... To na pewno nie podstawą tego nie jest, nie jest bunt.
To nie jest ta
natomiast
motywacja.
Jest to nie. Natomiast jest to rzeczywiście głębokie poszukiwanie swojej własnej ścieżki. Tej ścieżki, o której możemy powiedzieć, że jest ona nasza. Że to nie jest nic, co jest nam w jakikolwiek sposób narzucone, czy nic, co jest w jakikolwiek sposób przez nas przyjęte dla świętego spokoju, bo wtedy nie możemy mówić o rozwoju, o prawdziwym rozwoju duchowym. Prawdziwy rozwój duchowy to jest wielka, głęboka motywacja do zgłębiania siebie, zgłębiania świata, do zgłębiania tej największej tajemnicy, jaką jest absolut, Bóg. To już jak kto chce nazwać, pustka.
Okej. Tylko zastanawiam się, do czego prowadzi takie zgłębianie. Czy nie ma... Czy nie ma tutaj obawy, że może odkryjemy coś, czego nie chcielibyśmy odskrobać?
No, ja myślę, że to towarzyszy wszystkim tym, którzy
zgłębiają,
idą w głąb. Że pojawia się taki lekki niepokój, pojawia się lekki lęk czasami, ale to jest bardzo ważne, żeby przejść przez ten lęk, żeby ten lęk nie pozbawił nas możliwości wchodzenia i dosięgania tej największej tajemnicy.
To jest... zastanawiam się nad... i próbuję inaczej ten cel sformułować. Czy to jest jakieś poszukiwanie klucza do zrozumienia wszechświata albo do swojego podchodzenia do wszechświata?
Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim do zrozumienia siebie. Ja myślę, że tak, tylko że tutaj ten mój buddyzm może się odzywa tak mocno, ale myślę, że
to
przede
się,
wszystkim
to się kontroluje, bardzo proszę.
Nie, ale nie, myślę, to... że przede wszystkim poszukujemy siebie tak naprawdę. Poszukujemy prawdy o sobie. I poszukujemy informacji o sobie. I to jest tą głównym napędowym kołem rozwoju. Potrzeba jakiejś zmiany, potrzeba dopełnienia, potrzeba pełni, bo to jest bardzo ważne, żeby człowiek nie miał w sobie pustki, tylko żeby człowiek doświadczał pełni.
To znaczy,
pełni
żeby...
siebie.
Żeby zrozumiał, jaka jest, żeby dowiedział się, jaka jest odpowiedź na pytanie, jaki jest sens mojego życia?
Żeby szukał tej odpowiedzi. Był w drodze, żeby
no,
szukał
czekaj,
odpowiedzi
czekaj. No to,
na pytanie,
no to w czym
jestem.
W czym jest ta pełnia wtedy?
Nie wiem, jak to jest w innych ścieżkach. wiem, jak to jest w buddyzmie, dochodzi się do ukrytych w podświadomości treści. I one właśnie, te treści, stają się naszym doświadczeniem i wtedy wiemy, że nie jesteśmy oddzieleni, że jesteśmy jednością. Myślę, że to jest tak, jak mówi się, że jest się w zjednoczeniu, dąży się do zjednoczenia z Bogiem. A po drodze odkrywamy siebie. Po drodze odrzucamy wszystko to, co nam jest zbędne, niepotrzebne i co tak naprawdę nie jest nami. No ale tego trzeba doświadczyć. O tym się nie da mówić. To jest bardzo trudne, żeby komuś wytłumaczyć coś, czego sam nie doświadczył. Ale już jak się rusza tą drogą i zaczynają się te doświadczenia pojawiać, no to już się wie, że to jest możliwe.
A jak to się przekłada na codzienne życie i na komfort codziennych zachowań?
Bardzo mocno, bo rozwój duchowy to nie jest oddzielenie się od życia, wręcz przeciwnie, to jest stanie się samym życiem. To jest bycie tym, co robimy, to jest bycie tym, co mówimy, to jest bycie tym, co czujemy. To nie jest wymyślanie sobie życia, tylko to jest doświadczanie życia takim, jakim ono jest. I takie bycie w życiu, które gwarantuje, że wydostajemy z siebie wszystko to, co najlepsze. Czyli jeżeli pracujemy, to robimy najlepiej to, co jak umiemy. Jeżeli nauczamy, to nauczamy najlepiej, jak umiemy. No, robimy wszystko na najwyższych obrotach, na jakie nas stać. Nie markujemy życia.
W związku z jakąś konkretną motywacją to robimy? Dla czegoś, dla kogoś?
Nie. Dlatego, że wtedy, kiedy już zaczynamy troszeczkę być uwolnieni od tych wszystkich ciężarów, które nosimy i stajemy się coraz bardziej sobą, to jest wyraz nas samych.
Nas prawdziwych.
Tak. Tych autentycznych. Tych nieobarczonych jakimiś bagażami, które nosimy od dzieciństwa na sobie.
BIS. Bardzo inna stacja.
To oczywiście z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Duży te pisze, że filozofii nie zaliczył, bo nie uczestniczył. No to mój drogi, no to nie pisz, że się nudzisz, jak na, że się czujesz jak na filozofii, na której się nudziłeś. Pisze też do nas Duży te, że przynajmniej u nas nie ma problemu z pozostaniem na miejscu. No tak, możesz chodzić po pokoju, jeżeli ci to pomaga w zrozumieniu czegoś. Są tacy zorientowani kinestetycznie, którym łatwiej jest się ruszać i na przykład zapamiętywać pewne rzeczy. Ale jest też kilka takich SMS-ów. Człowiek, gdy się rodzi, przyjmuje religię rodziców bądź otoczenia. Ja jestem chrześcijaninem, ale nie pasuje mi ta religia. Mam ochotę zmienić ją na rastafarianizm, ale czy dorosłem do tego duchowo? I drugi SMS, który traktuje też o tym nurcie rasta. Chciałam oprzeć swój rozwój duchowy na zasadach rastafarianizmu. Ruch Rastafari stał się moją drogą, ale moi rodzice nie potrafią zaakceptować mojego wyboru, mimo że jestem pełnoletnia i mam prawo decydować o tym, jaką drogę wybiorę. Jak wytłumaczyć fanatycznym katolikom, że ich dziecko znalazło sobie inną drogę? Patrycja.
Zawiesiłeś głos i spojrzałeś na mnie. To jest bardzo trudne. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba z wielkim szacunkiem podchodzić do rodziców i do ich sprzeciwu. I trzeba rozumieć, że oni to robią w najlepszej wierze. Nie wiem, jak wytłumaczyć. Nie wiem, każdy rodzic jest inny i wy też jesteście inni. I każdy musi znaleźć swój sposób na to, żeby w sytuacji, kiedy naprawdę jesteście absolutnie pewni swoich wyborów, móc o tych wyborach zawiadomić rodziców. Ale poradzić, wam nic nie poradzę, bo po prostu to, to jest bardzo trudne i radziłabym tylko jedno, że musicie być absolutnie pewni, absolutnie dojrzali do tego, a jednocześnie jeszcze raz podkreślam taką konieczność szanowania także tego, że rodzice dają to, co najlepsze, to, co uważają za najlepsze, dają swoją religię swoim dzieciom i ponieważ dla nich jest to najlepsze i oni mocno i głęboko wierzą, w związku z tym chcieliby, żeby ich dzieci też szły tą ścieżką. Trzeba to zrozumieć.
Nie urodziłaś się buddystką?
Nie urodziłam się buddystką. Urodziłam się
No właśnie, katoliczką. Jesteś katoliczką geograficzną, tak?
No tak, powiedziałam, że jestem katoliczką geograficzną. I to nawet już byłam wtedy, nie wiem, chyba w 4. czy 5. klasie, już dokładnie nie pamiętam, szkoły podstawowej. Było takie pytanie na religii. Ja właśnie tak odpowiedziałam, no bo zdałam sobie już wtedy sprawę z tego, że nie miałam żadnego wyboru właściwie, że znam tylko jedną religię. Ale no taka była moja ścieżka i była ona tak bardzo jednoznaczna, że postanowiłam tą ścieżką pójść. Doskonale wiedziałam, że jest to moja ścieżka w momencie, kiedy się zetknęłam z nią. Byłam już wtedy po 30, czyli byłam dojrzałą osobą. To się nie stało w wieku 14 na przykład, tylko byłam bardzo zupełnie dojrzałą osobą. No i wiedziałam, że ja nie miałam wyboru tak naprawdę. Tomku, po prostu spotkałam swoją ścieżkę i wiedziałam, że na tej ścieżce zostanę i że to jest to, czego szukam.
Okej. Ale, no właśnie to a propos tego, że po 30, jak sama mówisz, znalazłaś tę drogę. Kamil pyta, czy rozwój duchowy nie jest przypadkiem niebezpieczny. Człowiek, który ma spokojne i ułożone życie, pod wpływem takiego rozwoju może zapragnąć odmienić swoje życie, a stąd już tylko krok do porzucenia pracy, domu czy znajomych. Wydaje mi się, że czasami lepiej jest usiąść i docenić to, co się ma.
Bardzo przepraszam, ale to jest jakieś głębokie nieporozumienie. Żaden rozwój duchowy na żadnej ścieżce, o ile się orientuje, prawdziwej ścieżce, nie prowadzi do czegoś takiego jak porzucenie domu, pracy i wszystkiego, co do tej pory, chyba że ma się powołanie do życia klasztornego. No to wtedy rzeczywiście się rzuca po to, żeby rozwijać się w klasztorze. Natomiast rozwój duchowy to nie jest odpłynięcie w jakiś niebyt. To podkreślam jeszcze raz. Człowiek rozwinięty duchowo potrafi doskonale być tu i teraz, po prostu.
Ale ja rozumiem to, o czym pisze Kamil. To znaczy, myślę, że to mogą być takie sceny z filmów, w których bohater nagle zapragnie odmienić swoje życie i w zasadzie dochodzi do wniosku, że wszystko to, co robił przez ostatnich 20 lat, było bez sensu i tak naprawdę zupełnie mu nie odpowiadało i wtedy ucieka.
Ale to wcale niekoniecznie musi być, znaczy niekoniecznie, to wcale nie jest rozwój duchowy wtedy. To nie, bodźcem do tego, powiedziałabym, jest raczej niesprawdzenie się dotychczasowej ścieżki życiowej i raczej chodzi o zmianę, którą nazwałabym zmianą psychiczną. Decydujemy się na porzucenie czegoś, co nam się nie sprawdziło, nie dało satysfakcji. W związku z tym decydujemy się na porzucenie tego i szukanie czegoś innego. Taka nagła zmiana życia. No, aczkolwiek święty Franciszek, jak sobie przypomnisz, on właśnie w taki sposób, dlaczego się tak śmiejesz, on właśnie tak bardzo zmienił swoje życie. Był przecież młodzieńcem, który
no, ale to już o powołaniu klasztornym powiedziałeś.
No tak, miał bardzo dużo pieniędzy, ale opowiem, bo to może nie wszyscy wiedzą, a miał bardzo dużo pieniędzy, był birbantem właściwie, zabawowiczem i w pewnym momencie przyszedł wgląd bardzo wielki, bardzo głęboki. On zostawił cały swój majątek, zostawił wszystko i po prostu poszedł w jednej szacie i no i potem już ludzie zaczęli się gromadzić wokół niego i on zaczął nauczać swojej ścieżki miłości, swojej ścieżki dobroci, zwrócił uwagę na zwierzęta, nauczał miłości do świata, nie tylko do ludzi, nauczał miłości do świata. Bardzo ważna rzecz, o czym teraz bardzo często zapominamy. Dużo się mówi o miłości do ludzi, mało o miłości do zwierząt, do świata.
A nasza radiowa koleżanka uratowała znowu kolejne zwierzątko, które mogło zginąć pod kołami samochodu. I to dobrze, że mamy takiego człowieka w swoim otoczeniu.
Dobrze,
nie?
Że tacy ludzie istnieją. Bardzo dobrze, że mamy w swoim otoczeniu też takiego człowieka.
BIS. Bardzo inna stacja.
rozwój duchowy, który ta pani w studiu, a jest to Maria Moneta Malewska, lekarz, psychoterapeutka, buddystka, który ta pani w studiu proponuje, nic nowego nie wniesie do życia człowieka. Pusta filozoficzna mowa. Pozdrawiam, Mariusz. Tak naprawdę budzi się pytanie, skoro ta filozoficzna mowa jest pusta, to dlaczego filozofowie jakoś nadal są światu potrzebni, mimo że wiele osób zastając w programie studiów twierdzi, że filozofia twierdzi, że jest ona zupełnie zbędna. I zastanawiam się, czy są to ludzie, którzy nie są otwarci na pewnego rodzaju korzystanie z tej właśnie filozoficznej mowy i też z cudzych rozmyślań. Czy w czym jest problem?
Mam ochotę powiedzieć, że bardzo dużo wnosi ta zmiana i ten rozwój duchowy w życie człowieka. Tak dużo, że człowiek, który nigdy nie stanął na ścieżce rozwoju duchowego, nawet sobie nie będzie w stanie tego wyobrazić. Ponieważ rozwój duchowy zmienia nasze widzenie świata. Zmienia widzenie przede wszystkim naszego ja, naszego ego. I zmienia nasze działanie. A to już jest bardzo dużo. Życzyłabym każdemu, żeby mógł mieć czysty umysł, czyste serce i działać z czystego serca i czystego umysłu. Nie można o tym powiedzieć, że to jest tylko filozofia, bo to jest sposób na życie. Ale nie taki wymyślony sobie, tylko sposób na życie w momencie, kiedy doświadczyło się pewnych prawd i nie jest to tylko dane nam, jest to doświadczone. Znajdujemy to w sobie. Powiedziałeś o tym, że myślę sobie, że są osoby, które których nie interesuje rozwój duchowy tak naprawdę. I te osoby one nie chcą albo nie mogą pewnych treści usłyszeć. Bo po prostu nie jest to po drodze. Nie wiem, czy to wystarczy ci. Patrzysz tak, jakby jeszcze nie.
Mnie tak. Powiedziała pani, że powinno się wybrać tę ścieżkę, religię czy filozofię, która nam najbardziej odpowiada. Ale wiele spośród tych ścieżek deklaruje się jako jedyne słuszne. Ostatnio na przykład bardzo interesuję się prawosławiem. Czytając o tym nurcie chrześcijaństwa, natrafiłem na takie stwierdzenie. Poznanie Boga nie jest jednym z różnych rodzajów wiedzy. To sprawa życia i śmierci. Wybór jest pomiędzy Trójcą Świętą a piekłem. Czy taki radykalizm jest zły? Pyta Michał.
Nie chcę tutaj operować słowem dobre, złe. To właśnie my musimy rozstrzygnąć w swoich sercach, co dla nas jest dobre i co dla nas jest prawdziwe, a co nie. Jedni to będą nazywali piekłem i niebem, inni będą o tym inaczej mówili, ale to my musimy znaleźć ten przekaz, który jest najbliższy nam. Ten przekaz, który możemy zrozumieć, ten przekaz, który przemawia do nas. Jeżeli komuś ja jestem absolutnie zgodna z tym, że to jest sprawa życia i śmierci, rozwój duchowy. Ale bardzo możliwe, że gdybym rozmawiała na przykład z popem prawosławnym, to byśmy się w pewnym momencie mogli troszeczkę rozejść. Nie używałabym słowa piekło, nie używałabym słowa Trójca Święta. Takich słów w Zenie nie ma. Zen jest religią zresztą. Ale to, że to jest sprawa życia i śmierci, byłoby wspólne dla nas. I możliwe, że gdybyśmy rozmawiali dłużej, gdybyśmy się wymienili własnymi doświadczeniami, to możliwe, że zrozumielibyśmy się. Ale tego nie wiem, bo nigdy takiej rozmowy nie przeprowadziłam.
No, za to na tej antenie przeprowadziłaś rozmowę chyba półtora roku temu z pewnym dominikaninem w moim towarzystwie. No, muszę przyznać, że nieźle sobie poradziliście, szukając jakiegoś wspólnego języka.
Tak.
To wszystko jest bez sensu. To jest takie słowo, to jest takie zdanie, które czasami słyszę od ludzi, którzy, mam wrażenie, gdzieś zrezygnowali ze swojego rozwoju duchowego, a być może nie są w stanie wejść na tę ścieżkę rozwoju, bo coś ich blokuje, bo nie mogą się ze swoich przyzwyczajeń i przywiązań wydostać. Być może są rzeczy, być może jest wiele oczekiwań, które non-stop pozostają niezaspokojone. I wtedy pewnie dochodzi się do wniosku, że to wszystko dookoła jest bez sensu.
Znaczy, wiesz, ja mam mam takie poczucie, że właściwie ktoś, kto mówi, że wszystko dookoła jest bez sensu, mówi to albo z powodu tego, że jest w depresji, albo z powodu kokietowania i takiego powiedzenia, zajmijcie się mną, bo zobaczcie, ja tutaj sensu żadnego nie widzę, więc stańcie koło mnie i pokazujcie mi ten sens. Albo jeszcze jedno, z takiej totalnej wewnętrznej pustki, w której rzeczywiście niczego nie można znaleźć, do niczego się nie można odnieść. Ale ze wszystkich tych stanów można wyjść na równą drogę, która będzie prowadziła tam, gdzie chcemy dojść.
No właśnie, pytał nas Piotr, który sam zmaga się z nerwicą, czy w zasadzie ma szansę na to, żeby się rozwijać duchowo, kiedy zmaga się... A nie, przepraszam, to Piotr po prostu pyta, jak rozwijać się duchowo, jeśli ma się nerwicę albo depresję. Czy to jest jedna z tych przeszkód, tych kłód, które mogą spaść pod nogi?
Znaczy, w depresji jest to rzeczywiście trudne, dlatego że człowiek jest bardzo zamknięty. Natomiast nerwica, no, zależy jeszcze jaka i jak nasilona, ale wcale nie musi przeszkadzać na ścieżce duchowej.
Mhm. Bo co? Bo ma się większą...
Większe, nie musi to przeszkadzać. Nie musi to... Jeżeli mówisz coś o większym, to można mieć bardziej intensywne doświadczenie świata, które powoduje, że możemy czuć się bardziej zmuszeni wewnętrznie do tego, żeby głębiej poszukiwać. Chociażby po to, żeby ukoić swój ból. Taki wielki dyskomfort, wielki ból wtedy, kiedy nie jest nam tak cudownie, to jest bardzo dobry początek drogi. Bardzo rzadko szukają czegoś więcej wtedy, kiedy tak mają wszystko dookoła siebie i tak jest cudownie, prawda? No to po co szukać czegoś więcej? Nie ma wtedy żadnego powodu do tego. Natomiast wtedy, kiedy coś uwiera, wtedy, kiedy właśnie czujemy ten niedosyt, kiedy czujemy, że tam coś aż krzyczy, że mamy mieć jakieś doświadczenie, że mamy ruszyć, że mamy pytać, że mamy szukać, no to wtedy się rusza.
Wiesz co, ale to jest niesamowite, że ja uświadomiłem sobie w tej chwili, że cały czas wydawało mi się, że rozwojem duchowym to się można zająć, jak człowiek sobie takie różne bóle pozałatwia. Co trochę się wykluczało, no bo nigdy nie będzie tak w życiu, żeby człowiek sobie nagle wszystkie bóle pozałatwiał i żeby już wszystko było cudownie, wspaniale i jasna świetlana przyszłość.
Znaczy jest to tak, ja mogę mówić tylko ze doświadczenia mojego i moich uczniów. Jest to tak, że jeżeli przychodzi ktoś, ja mówię tutaj o Zenie, jeżeli ktoś przychodzi do Zenu po własnej swojej psychoterapii, to jakby część rzeczy ma już załatwionych, część rzeczy ma już poza sobą. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do Zenu bez psychoterapii własnej, to też idzie swoją ścieżką i odrzuca pewne rzeczy. Zaczyna docierać do siebie prawdziwego, to o czym mówiliśmy na początku naszej drogi. Oczywiście to nie mogą być głębokie zaburzenia. Kiedyś spotkałyśmy się na takim otwartym spotkaniu u ojców dominikanów z Anną Dodziuk, znaną.
No, wczoraj była gościem, zostaw wiadomość.
I powiedziałyśmy obie chórem prawie, że Ania, jeśli ktoś przychodzi na psychoterapię do niej i mówi, że praktykuje zen, to ogromnie się z tego cieszy.
Mimo,
że nie jest buddystką, ale ona wie, że ten człowiek coś już załatwił i jemu pomaga to w psychoterapii. Z kolei ja, jak do mnie przychodzi człowiek, który mówi, że jest na psychoterapii i zaczyna praktykować zen, to ja się też ogromnie z tego cieszę, bo on też już ma część załatwionych spraw i zostaje mu jakby krótsza troszkę droga. Więc jedno nie przeszkadza drugiemu i nie wyklucza, a wręcz przeciwnie, uzupełnia się i pomaga.
BIS. Bardzo inna stacja.
Ktoś pytał, czy można się rozwijać duchowo, nie mając żadnej religii. To pytanie od Ani. To pytanie, na które po trosze już odpowiedziałaś.
Można. Zen jest taką ścieżką, ale myślę, że pewnie znaleźć można ich więcej. Zen nie jest religią. Okay. Zen przekracza zarówno filozofię, jak i religię.
ktoś pyta, czy tak naprawdę w buddyzmie nie chodzi o to, aby pogodzić się z tym, że właśnie brak sensu jest naturalnym stanem człowieka. I no, za chwilkę będzie jeszcze drugie pytanie od tej samej osoby.
Są różne etapy tej ścieżki, która prowadzi do oświecenia w buddyzmie. I na pewnych etapach już się nie poszukuje sensu. Już się nie szuka żadnych odpowiedzi. Już się nie stawia pytań.
Okej. Szukanie sensu, no to jeszcze może odpowiedzmy na to drugie pytanie, które ja tutaj zapowiedziałem. Co z ludźmi z zaburzeniami osobowości, takimi jak borderline? I tutaj generalna odpowiedź, że nie będziemy tego rozcinać, kroić i zastanawiać się, jak to jest, bo tak naprawdę przy takich zaburzeniach to już nie jest ten poziom dyskusji. To jest zawsze oddzielny człowiek i przy takich zaburzeniach to trzeba już bardzo jednostkowo różne rzeczy potraktować. Czy pani było, nie było przez wiele lat psychiatra się ze mną zgadza?
Ale oczywiście tak, a wręcz pewne ścieżki są niewskazane dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi.
Kojarzy mi się rozwój duchowy z tym, że ludzie szukają sobie jakiejś grupy, szukają jakiejś wspólnoty, chociaż tak naprawdę odbywa się to wszystko wewnątrz siebie. Mhm. Ale znowu z drugiej strony jakiś czas temu odezwał się do nas słuchacz, który napisał w mailu, a konkretnie napisał do mnie, czy ja mógłbym mu znaleźć kogoś, kto mógłby być jego jakimś przewodnikiem duchowym, kimś, kto mógłby go inspirować, kto mógłby go troszkę korygować jego zachowanie albo coś mu pokazywać, no trochę mu towarzyszyć w tym
ścieżka
rozwoju.
Jest bardzo, tak, ta ścieżka rozwoju duchowego to jest bardzo trudna rzecz i rzeczywiście wymaga wielkiej dyscypliny, wielkiej samomotywacji. Czasami wymaga poświęceń, chociaż ja nie lubię tego słowa, ale też tak jest. I na tej ścieżce można i zabłądzić, można i przewrócić się. I rzeczywiście bardzo ważną rzeczą jest przewodnik. Zawsze łatwiej jest wtedy, kiedy jest jeszcze więcej ludzi przy nas, kiedy w momencie, kiedy my słabniemy, możemy uzyskać od nich pomoc. Słabniemy w naszych wysiłkach. Możemy od nich uzyskać pomoc, bo akurat oni są w tym momencie silniejsi. Także z grupą jest zawsze łatwiej. Droga rozwoju duchowego rzeczywiście jest skomplikowana i jeszcze raz podkreślam, dość trudna. To się wydaje tak, ach, rozwój duchowy, a tam zwykle wymaga to wielu zabiegów, żeby był jakiś postęp na tej ścieżce.
Wróćmy na chwilkę do wątku, który przed chwilą, bo Majka pyta, powiedziała pani, że na pewnych etapach nie stawia się już pytań, nawet jeżeli nie zna się odpowiedzi na te zadane w poprzednich etapach?
To trzeba doświadczyć. Po prostu odpadają pewne pytania. Po prostu to przestaje być istotne.
Kwestie zasadnicze?
No znowu zaczynamy mówić o rzeczach, które jest bardzo trudno powiedzieć. W każdym razie w momencie, kiedy uzyskuje się pewną świadomość, kiedy otwierają się te podświadome treści, no wtedy inaczej zupełnie widzimy świat i inne rzeczy zaczynają być ważne. Zdajemy sobie sprawę z tego, co doprowadza nas do problemów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni, nasze myślenie jest odpowiedzialne za to. Nasze podchodzenie do świata właśnie, nasze pożądania, nasze przywiązania, nasze oczekiwania. I wiele, wiele, wiele z pytań po prostu odpada, po prostu przestaje być istotne. Za to mamy inną wiedzę o sobie, inną wiedzę o naszym funkcjonowaniu na tym świecie.
Zagęszczacz pyta, czy Budda był Bogiem. Drogi Zagęszczaczu, ja polecam ci wyszukiwarki internetowe. Jedna z popularniejszych to jest Google. Jest też wiele innych możliwości dowiedzenia się tego. Natomiast jeżeli masz jakąś kwestię, która nurtuje cię w rozwoju duchowym, to myślę, że to jest ten moment, w którym powinieneś to pytanie akurat zadać i wyciągnąć je gdzieś z zakamarków swojej duszy albo swojego umysłu. Chociaż nie wiem, czy to właściwe, że ja to rozdzielam w tym momencie. Ten rozwój duchowy i to doświadczenie życia jest, no dobra, to tak miało być trochę z własnego podwórka. Zdarza mi się doświadczać życia wtedy, kiedy jedząc śniadanie, jem śniadanie. Dzisiaj zrobiłem sobie na śniadanie twaróg z żurawiną. I nagle okazało się, że można to śniadanie jeść wcale nie bardzo długo, ale można je jeść bardzo świadomie. I jakkolwiek pewnie dla wielu osób zabrzmiało to już jak zupełne wariactwo i zupełne odszczepienie od zdrowych zmysłów, to odnoszę wrażenie, że w tym też jest rozwój duchowy, żeby nagle te normalne rzeczy zaczęły być robione świadomie.
Być w pełni uważnym i w pełni świadomym. To bardzo ważna rzecz i długa droga prowadzi do tego, żeby rzeczywiście można było tego doświadczyć. No ale bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś, że ty to doświadczenie masz już za sobą i możesz to tylko rozwijać teraz.
Słuchaj, to jedzenie... Dopiero poczułem smak.
No właśnie, bo jak jesz, po prostu jedz i tylko jedz. Natomiast zwykle mamy to, że jemy, a myślimy o czymś zupełnie innym. Nie doświadczamy w pełni tego, co robimy w tym momencie. Czyli nie mamy wystarczającej uwagi i wystarczającej samoświadomości, wystarczającej wiedzy o tym, co w nas i wokół nas.
Słucham zawsze waszego radia. Jutro piszemy test próbny w drugiej klasie gimnazjum i fajnie słucha się was. Powinienem spać, ale nie chcę. No, wybaczamy tylko dlatego, że to próbny egzamin i jeszcze tak wiele od niego nie zależy, także spokojnie słuchaj, natomiast trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki, oj, bardzo, bardzo mocno.
BIS. Bardzo inna stacja.
Myślę, że jedyny rozwój ducha można znaleźć tylko wraz z Chrystusem, który jest Bogiem człowiekiem i wszystko najlepiej rozumie. Jak się z Nim kontaktować?
Po pierwsze, myślę, że Kościół naucza, w jaki sposób kontaktować się z Chrystusem. Na pewno przez modlitwę, na pewno przez wyciszenie i na pewno przez taką głęboką wewnętrzną potrzebę tego kontaktu. Ale od tego są przewodnicy duchowi, żeby właśnie w takich sytuacjach nam pomagali. Czyli pójść do swojego przewodnika duchowego i po prostu jemu postaw to pytanie. Takim przewodnikiem zwykle jest ksiądz, u którego się spowiada, czy który uczył nas religii, czy uczy.
No tak, aż się boję teraz lawiny SMS-ów pod tytułem, ale wcale tak nie jest, bo nie ma dla mnie czasu i tak dalej. No to droga rozwoju duchowego nigdy nie jest prosta i pewne wysiłki trzeba włożyć, żeby dotrzeć do takiego
przewodnika. Nawet to pewne mi bardzo nie bardzo pasuje. Znaczy, bardzo nie bardzo mi pasuje, tak.
Że wielkie wysiłki
trzeba włożyć. Wielkie wysiłki, tak. To nie jest proste. To nie jest tak, że to samo przychodzi. To trzeba po prostu popracować nad tym i zdobyć to. Także znalezienie swojego przewodnika duchowego to leży po stronie tego, kto chce się rozwijać. Aczkolwiek jest też takie powiedzenie, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie.
Napisał do nas Bulwar. Ja zmieniłem kościół, instytucję na islam, religię rozwijającą dżihad, czyli walkę z kłamstwem, pychą i agresją. Jeżeli się nie mylę, to dżihad w języku arabskim znaczy po prostu ciężka praca. Z tym walczę. Teraz muszę także walczyć z brakiem tolerancji u chrześcijan. Zastanawiam się, czy przy takim rozwoju duchowym, kiedy człowiek chyba jest bardzo zorientowany na siebie, czy to od pewnego poziomu przestaje przeszkadzać, że ktoś jest mało tolerancyjny i przeszkadza mu to, w jaki sposób my żyjemy?
Znaczy w tym większym, na tych głębszych już warstwach rodzi się współodczuwanie z takim człowiekiem i zrozumienie tego, skąd się to bierze. W związku z tym przestaje to złościć.
Okej. Dobry wieczór. Moim zdaniem w naszej kulturze wiara w buddyzm wynika z braku dogłębnego poznania wiary katolickiej. Miłej nocy, Danuta Kowal. Droga Danuta Kowal, a w takiej Japonii, to z czego to wynika? No ale obawiam się, że jak
ale ja myślę,
Kowal
że to jest pani,
nam
która,
już dobrej nocy.
Ja myślę, że to jest pani, która się wydaje, że musimy być zamknięci geograficznie nawet w pewnych kręgach i że nie powinniśmy z tych kręgów wychodzić. A ja uważam, że mamy prawo do realizowania własnych potrzeb duchowych też.
Mawaszka pyta, a w zasadzie ma dwa pytania. Co zrobić, jak się ma dość śpiących ludzi? Śpiących, jak rozumiem, tak życiowo i rozwojowo śpiących. A drugie pytanie to, czy samodzielny rozwój jest bezpieczny? To co z tymi śpiochami na początku?
No na pewno nie można takich ludzi na siłę budzić. Można im pokazać jakieś ścieżki do przebudzenia, ale na pewno nie można na siłę, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Każdy ma swoją ścieżkę rozwoju i oczywiście pokazać, że coś więcej można, należy, ale na pewno nie należy ciągnąć na jakimś łańcuchu czy powrozie taką osobę, a szczególnie wciągać na swoją ścieżkę. A jakie było drugie pytanie?
A drugie pytanie, czy samodzielny rozwój jest bezpieczny? Ja zapytałbym jeszcze, czy jest w ogóle możliwy.
Jest, dlatego że ja czytałam ostatnio nawet jakąś książkę taką, kiedy wglądy pojawiają się samoistnie prawie, że oczywiście poprzedzone długą pracą swoją. Czy jest to bezpieczne? Ogólnie uważa się, że dużo lepiej jest mieć przewodnika i bezpieczniej przewodnika duchowego, ponieważ na takiej ścieżce czyha bardzo dużo różnych i pokus, i takich, powiedziałabym, złudnych met. Kiedy wydaje się, że już jestem u mety, kiedy wydaje się, że już wszystko jest tak, jak powinno być. Natomiast przewodnik jest po to, żeby pokazywać, w którym kierunku iść i żeby czasami nie stanąć i nie uważać, że już się wszystko ma i że teraz już, prawda, nasz rozwój jest zakończony. Ale jestem tutaj uczciwa i wiem, że zdarzają się osoby, co prawda bardzo, bardzo rzadko, ale takie, które mają tak wielką potrzebę pracy, że potrafią same pracować. Potrafią same tak intensywnie dopytywać, że pojawia się pewien wgląd.
No to jak moglibyśmy jeszcze w tym właśnie momencie, tu i teraz, przestrzec słuchaczy przed poszukiwaniem takich przewodników, którzy być może okażą się sekciarskimi guru?
No właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa. Mianowicie, jeżeli znajdujecie kogoś takiego, to należy takiego kogoś po prostu sprawdzić. Należy sprawdzić, czy przede wszystkim, jeżeli jest to ścieżka religijna, czy po prostu najnormalniej pod słońcem pójść do Urzędu do Spraw Wyznań, zapytać, czy jest zarejestrowane, czy ta osoba jest zarejestrowana jako nauczyciel. Bo to w Polsce jest przecież bardzo wyraźnie prawem określone i można to sprawdzić. Natomiast nie wierzyć każdemu, kto mówi, prawda, ja jestem wielkim nauczycielem jakiejś nowej ścieżki czy nowego widzenia świata. To można sprawdzić. Jeszcze raz podkreślam, że jest Urząd do Spraw Wyznań i tam można pójść i można sprawdzić każdego z nauczycieli, który jest w Polsce.
Ja nie mogę do kościoła wejść, nie pozwalają mi na to lęki i nerwica. No i tutaj ominę fragment, a czy zwalczenie wczesnego stadium nerwicy można zwalczyć... No, nerwicowo jest napisany ten SMS. Czy można bez pomocy psychologa, pomagając sobie najsłabszymi lekami na uspokojenie? Jak długo trwa leczenie nerwic? Słuchaj, nie eksperymentuj. Jeżeli masz jakieś podejrzenia, to po prostu skonsultuj to z psychiatrą i dowiedz się, czy to jest naprawdę to, o co siebie podejrzewasz, bo to wcale nie musi być problem, który ty namierzyłeś albo namierzyłaś. Może się to okazać zupełnie czymś innym, coś, na co zareagować powinniśmy zupełnie inaczej, my tu też nie mamy szklanej kuli, żeby coś diagnozować.
Wiedzieć, natomiast im szybciej, tym lepiej. To znaczy, jeżeli to są początki, jest łatwiej pomóc niż wtedy, kiedy to już się bardzo mocno pewne zachowania utrwalają.
No tak. Zagęszczasz pisze, że nie ma internetu, ale poszuka w innych źródłach. Cieszę się, że masz świadomość, że w bibliotece na przykład znajdziesz też różne materiały źródłowe.
Tak, ale mam ochotę powiedzieć, nie był Bogiem Budda. Rozumiem, że zadałeś to pytanie, ponieważ rzeczywiście chcesz wiedzieć. Był to człowiek, historyczny człowiek, który postanowił tak długo medytować, aż znajdzie rozwiązanie nieszczęścia świata. I po długich latach medytacji, długich latach pracą nad sobą, doznał wglądu, w którym wiedział, że przywiązania, że to rodzi bardzo wiele problemów, bardzo wiele nieszczęść, przywiązanie, pożądanie, i że wyzbycie się myślenia o tym, wyzbycie się tych cech powoduje, że człowiek staje się zupełnie inny. A medytacja prowadzi do osiągnięcia stanu, w którym uwalniasz się od przywiązań i uwalniasz się od widzenia świata jako różnego od ciebie.
Napisał do nas Rafał bardzo konkretne pytanie. Witam, podoba mi się to, co słyszę i mam bardzo konkretne pytanie. Jak zacząć swoją drogę z Zen? Profesor Google znalazł m.in. jakieś bistro. Czuję się zagubiony wśród linków, nie mówiąc o poważniejszych sprawach. No, uwaga, uwaga. I to będzie teraz ten moment.
Zaraz, ale...
To jest mail.
Ja tego nie mogę,
to jest mail,
dlatego
ty nie masz SMS-a.
Jeszcze raz, jak znaleźć?
Jak zacząć swoją drogę z Zen?
Z Zen. Przede wszystkim zacząć od znalezienia nauczyciela. Jest kilku nauczycieli w Polsce. Można wejść do internetu i poszukać Zen Soto i Rinzai Zen i tam wyskoczą ci prawdopodobnie linki do stron, na których będziesz mógł się więcej dowiedzieć o tych szkołach. Jest szkoła japońska, jest szkoła koreańska. No i tam jest więcej, tam jest kilka szkół Soto, jest szkoła moja, czyli Rinzai Zen. Także jeżeli wejdziesz tam i poszukasz, to na pewno się tam pojawi odpowiedź.
A czy nie powinno nas samych niepokoić to, że tak nas bardzo coś porywa? Tu już się pewnie mój sceptycyzm odzywa wrodzony. Ja tak sobie myślę, no poczekaj. Jak za tydzień będzie cię to tak samo interesowało, to wtedy możesz poszukać.
Ja myślę, że niekoniecznie. Ja myślę, że poszukać można zawsze. Natomiast później trzeba będzie wybrać. Później trzeba będzie zobaczyć, kto ci pasuje. Ja zawsze mówię, że nauczyciela szuka się sercem. To znaczy to, czy ktoś może poprowadzić cię na tej ścieżce, czy nie, objawia się w momencie, kiedy spotykasz tę osobę, kiedy ją widzisz, albo kiedy czytasz jakieś jej teksty, kiedy ją słyszysz. Czujesz, że po prostu ta osoba może cię poprowadzić. Ufasz tej osobie. Ale to twoje serce będzie musiało znaleźć sobie nauczyciela.
BIS. Bardzo inna stacja.
Miło się czyta takie hasła, jak to z pewnego SMS-a. I mam nadzieję, że to nie tylko hasło, ale też takie przekonanie życiowe, że istotne jest to, jakim się jest człowiekiem. Buddyzm, katolicyzm, islam, całkowicie bez różnicy.
To jest bardzo ważne, ponieważ w moim odczuciu wszystkie religie pomagają człowiekowi w rozwoju. Pomagają człowiekowi w tym, żeby stać się lepszym, żeby mieć taki pomost do lepszego, bardziej prawego życia.
Jeżeli to rzeczywiście są religie, a nie rozmawiamy o pewnej pustej praktyce.
Tak. W religiach samych w sobie jest zachęta do rozwoju człowieka. Zachęta do prawego życia, do nieszkodzenia innym. Mhm. I myślę sobie tylko o tym, że jeden człowiek może się doskonale czuć i doskonale rozwijać na drodze katolicyzmu, inny na drodze buddyzmu, jeszcze inny na drodze islamu. I to jest bardzo ważne też. I rzeczywiście najważniejsze jest to, jaki jest efekt tego rozwoju. To znaczy dobry, prawy człowiek, nieszkodzący innym, nieszkodzący światu.
Witam serdecznie. Dopiero dołączyłam do audycji, napisała do nas Kasia. Mam kilka pytań związanych z duchowością. Czy i kiedy duchowość jest ucieczką od życia? Gdzie jest granica? Czy rzeczywiście ten żyjący życiem duchowym to jest człowiek jakoś zupełnie oderwany od świata, rzeczywistości i od tego tu i teraz? A Gurdzijew, którego wspomina tutaj Kasia, mówi o tym, że najpierw człowiek musi uporać się z lekcjami podstawowymi, to znaczy zapewnić sobie bezpieczeństwo materialne, finansowe na przeżycie, ponieważ duchowość jest o wiele cięższą pracą niż rozwój materialny. Pamiętam również ze studiów, że Jung i Piaget kwestie duchowości jako zadania rozwojowe umieszczali koło wieku 40-50 lat. Pamiętam, że to mnie bardzo wówczas bulwersowało, pisze Kasia.
Bardzo ważne jest to, co napisałaś, Kasiu. Ponieważ rzeczywiście czasami mówi się o rozwoju duchowym, że on następuje wtedy, kiedy rozwój psychiczny człowieka, rozwój psychiki człowieka już jest w miarę dojrzały. Już jest dojrzałe ego. Już jesteśmy uformowani w jakiś sposób. Ale rozwijają się przecież duchowo też młodzi ludzie i mają taką głęboką potrzebę. Ludzie 18-20-letni, którzy potrzebują tego rozwoju duchowego jakby do ustawienia swojego życia dalszego. Ale rzeczywiście można na to popatrzeć pod tym kątem, że już trzeba być w miarę dojrzałym człowiekiem, żeby poważnie potraktować tę swoją drogę duchową.
No i rzeczywiście mieć taką solidną podstawę, tak, żeby nam się te nogi nie rozjeżdżały, kiedy solidne, będziemy się zajmować czymś innym.
Być już dobrze uformowanym psychicznie.
Kiedy uczeń jest gotowy do tego, żeby no właśnie, żeby zacząć?
Wtedy, kiedy jest już bardzo pewny, wtedy, kiedy nie ma wątpliwości, wtedy, kiedy jego determinacja jest duża. No właśnie mówiąc, wracając do tego powiedzenia, mówi się wtedy, że ten nauczyciel pojawia się jakoś sam. Po prostu na drodze nagle staje człowiek, który okazuje się, że potem jest nauczycielem naszym.
Objawienie.
Zresztą pewnie. Często wiemy o tym, że to tak jest. Często się czeka na nauczyciela. To nie jest tak, że się wyciąga rękę albo rozgląda się i mówi: nauczyciel, raz proszę. To trzeba poszukać i to trzeba dobrze szukać, żeby dobrego nauczyciela znaleźć.
Jak odróżnić McDonaldową duchowość w stylu Art of Living od wiarygodnej pracy? Miałam sposobność być na zajęciach, z których zwiałam, ponieważ nie zaufałam osobie prowadzącej warsztaty oddechowe. Tutaj intuicja mi pomogła. Pozdrawiam serdecznie, Kasia.
Myślę, że ważną rzeczą jest przełożenie tego, czego się doświadcza w głębi siebie na codzienne życie. Jeżeli to przełożenie następuje, wtedy można mówić o prawdziwej duchowości. Czyli to, jak żyjemy, mówi o tym, jak głęboko jesteśmy rozwinięci duchowo. Mówię tutaj o nieszkodzeniu innym, o działaniu na rzecz innych, o działaniu na rzecz świata, na rzecz, tak jak powiedziałam, zwierząt, roślin, o takiej świadomości, chociażby takiego drobiazgu jak to, żeby nie zostawiać zapalonego światła, bo przecież wiele, wiele osób łącznie z całą planetą pracowało na to, żeby nam świeciły żarówki. Także trzeba mieć tą świadomość i trzeba doceniać to i nie marnować tego dobra, które mamy.
Jeszcze cytat z maila od Alicji. Rozwój duchowy? Zawsze mi się wydawało w zasadzie wcale teraz nie jest inaczej, że każda przeczytana książka czy artykuł, każda dyskusja czy audycja w radiu, obejrzany obraz czy fotografia rozwija nas duchowo. Alicja pisze też o filmie i to jest też moje przekonanie, że takie różne rzeczy, w które my się zaangażujemy, są rozwijające.
Zgadzam się, że tak, natomiast to zależy od tego, jakie ma się aspiracje. Jeżeli masz poważne aspiracje bardzo do tego, żeby doświadczyć wglądu, to na pewno nie wystarczy. To nie ma takiej możliwości, że nie włożysz w to pracy. To jest to, o czym mówimy tutaj. Oczywiście także rozwija, jeżeli stoimy przed wspaniałym obrazem, który widzimy po raz pierwszy, czy po raz dziesiąty, czy dwudziesty i czujemy uniesienie, czujemy piękno tego obrazu. Ten obraz tak przemawia do naszego wnętrza, że wręcz czujemy go w sobie prawie. To jest to jakoś doznanie duchowe też. Ale jeżeli mamy poważne aspiracje do dotarcia najgłębiej, jak można, do siebie, to tu trzeba dołożyć już bardzo dużo konkretnej pracy. Różnej, na różnych ścieżkach.
BIS. Bardzo inna stacja.
Dziękuję. Pod wpływem waszej audycji zdecydowałem się ściągnąć z sieci, wydrukować i podpisać oświadczenie o oddaniu narządów do przeszczepu. Dla każdego rozwój duchowy wygląda inaczej i ja chciałbym realizować się przez pomoc innym.
Bardzo ważny punkt.
I inspirujący też dla nas, jak się okazuje, bardzo. Bo następne nasze spotkanie będzie właśnie pod hasłem... A może nie zdradzę, ale będzie o czymś dobrym w każdym razie. Zastanawiam się, bo powiedziałaś takie zdanie, że w zasadzie świat się rozwija. I ja tu tak sobie lekce to zdanie sobie ważąc, powiedziałem, nie, gdzie tam, świat to już różne rzeczy dawno zrobił, a teraz to już tylko ewentualnie pogłębia albo nadbudowuje pewne rzeczy, co też jest rozwojem, bo to jest też często nasze doświadczenie, że my mamy wrażenie, że w pewnych kwestiach dotarliśmy do punktu wyjścia, ale to jest chyba tak jak z taką spiralą, że nawet jak wracamy w to samo miejsce tak południkowo, to jeżeli chodzi o głębokość, to zawsze jesteśmy kilka pokładów niżej.
Tak, tak, to prawda. A dla mnie świat się rozwija, oczywiście, że tak, bo rozwijają się ludzie. Bo ludzie coraz częściej myślą o innych, coraz częściej nie izolują się tak bardzo, coraz częściej doświadczają też takich uczuć właśnie jak solidarność ze światem, solidarność z innymi i działają na jej rzecz. No tutaj jakby Kamil nam po prostu...
Wstrzelił się.
Tak, dokładnie. Więc ja mam takie wrażenie, że coraz więcej, coraz większa świadomość ludzi, samoświadomość i uwaga będzie dalej rozwijana i to doprowadza do tego, że świat idzie naprzód i że nie tylko materialnie się rozwijamy, ale także właśnie i psychicznie, i duchowo. Idziemy do przodu.
Paweł z Wrocka też się nieźle wstrzelał, ponieważ pisze, że razem z filozofią Zen trzeba przestawić swoje myślenie z europejskiego hedonizmu na buddyjskie poszanowanie natury i pacyfizm. No różnie z tym pacyfizmem też bywa w różnych momentach, natomiast jeżeli chodzi o poszanowanie natury i człowieka, no to już się zaczynam tak ciszej mówić.
Mówisz o buddyzmie w tym momencie, czy w ogóle o ludziach, o buddyzmie? Buddyzm sam w sobie ma wpisane jakby działanie dla dobra wszystkich, a tym samym dla dobra siebie, bo buddyzm, wgląd buddyjski doprowadza do świadomości jedności. I ma w sobie pierwsze wskazanie buddyjskie, to jest nie zabijaj, czyli ten pacyfizm, który buddyści powinni rozwijać, jako pierwsze wskazanie jest czymś podstawowym, że historycznie różnie bywało i że to jest jakby już polityka, a nie duch Zenu. Bo my tutaj mówimy o duchu Zenu, prawda? Że ten duch Zenu jest pacyfistyczny absolutnie. W ogóle coś takiego jak wojna, jak walka, jak to jest bardzo dalekie, a już zupełnie dalekie jest zabijanie. Zrozumienie, współodczuwanie to jest to, co jest najbardziej istotne i najbardziej ważne.
Ja tam tylko jednej rzeczy nie mogę zrozumieć w Zenie, a mianowicie tego klepania tą dechą po nerach.
To jest z wielkiego współczucia i nie po nerach, przepraszam. To jest wzbudzanie energii. I to bardzo pomaga, tak? I to bardzo pomaga wtedy, kiedy na tej drodze rozwoju duchowego siedzimy w zazen wiele, wiele godzin i jesteśmy już bardzo zmęczeni. I wtedy prosimy po prostu o to, żeby nas uderzono, żeby jiu-jitsu czy człowiek, który w tej chwili ma kiyosaku w ręku, jak mógł nas uderzyć.
No, kiyosaku to taka...
Kiyosaku to jest taki długi kij. No taki kij, tak specjalny, którym uderza się w rindzai zen, gdzieś w okolice między łopatkami, a łopatką a kręgosłupem, a w soto, bardziej wyżej tutaj, w mięsień kapturowy, ale zawsze w przebiegu meridiany takiej głównej, która powoduje uderzenie w to miejsce powoduje przypływ energii. I wtedy łatwiej jest wysiedzieć, łatwiej jest, ma się większą energię i po prostu prościej można medytować 7 dni od godziny 3 do godziny 11 wieczorem.
No tak, dużo padło różnych słów, nie do końca wszystko zakonotowałem i wsłuchałem się w brzmienie, natomiast Czesząc skały, zamiatając mech, to jest jedna z tych książek, książka twojego autorstwa, w której można poczytać, jak to wygląda i troszkę wejść w szczegóły. Pod koniec naszej audycji wpadł do skrzynki taki sygnał. Wszystko się zgadza, ale za mało praktycznych podpowiedzi o tym, co konkretnie trzeba robić, by wejść na taką ścieżkę, czyli jak medytować, bądź na przykład modlić się. I też takie było nasze założenie, że to nie będzie nauka rozwoju duchowego w weekend i 365 rad, jak rozwinąć się duchowo, bo te ścieżki są bardzo różne i różne są te metody, którymi się ludzie posługują w tym poszukiwaniu.
Tak, i każdy musi sobie sam odpowiedzieć, czy chce poszukać, czy nie. A tutaj tak przewrotnie troszeczkę powiem, im więcej wysiłku włożysz w szukanie, tym będzie to dla ciebie bardziej ważne i bardziej ważkie. Można poczytać, można się zorientować. W tej chwili macie zresztą takie niesamowite możliwości, bo wchodzicie właściwie do internetu i tam wszystko macie, prawda? Wszystko już jest. jeżeli ktoś by się zainteresował Zenem, to chcę tylko powiedzieć, że ta moja książka Zamiatając skały, czesząc mech jest dostępna wyłącznie już w internetowych księgarniach. Nie ma jej nigdzie indziej, więc proszę jej nawet nie szukać, bo to strata czasu. Okay. Nie, uprzedziłam, bo przychodzą do mnie ludzie i mówią, że nie ma, prawda? Więc skoro już powiedziałeś, to trzeba powiedzieć coś takiego, ale książek o różnych ścieżkach trzeba poszukać samemu też i znaleźć, przeczytać i wtedy zorientować się, bo to naprawdę tak jest, że jak się dochodzi do tego, co nas najbardziej interesuje, to my to gdzieś w środku wiemy. To my sami sobie mówimy, to jest właśnie to. To jest właśnie to, o co mi chodziło.
Myślę, że to trochę tak jak ze studiowaniem, że nawet hasło studiowanie inaczej nam się dzisiaj kojarzy. Kiedyś to było rzeczywiście zdobywanie wiedzy i zgłębianie, a dzisiaj po prostu chodzimy na zajęcia albo się z nich regularnie urywamy.
Ale też zgłębiamy wiedzę. No nie, studia to jest zgłębianie wiedzy, to jest pogłębianie tego, co wiemy, pogłębianie, wiesz, i studiowanie to było jeszcze szukanie tego wszystkiego, żeby było więcej tej wiedzy, żeby poszerzyć to, żeby nie... Myślę, że to tak dalej jest, że młodzi ludzie kończą studia i są pełni wiedzy i pełni różnych informacji, które im się potem przydają. Nie jest tak?
No tak, jeszcze zapału, żeby szukać więcej. To jeszcze jeden SMS na koniec. Dziękuję za rozmowy z wtorku na środę. Danuta Kowal. Danusia, która odezwała się dzisiaj po raz pierwszy, przynajmniej z tego numeru. Witamy bardzo serdecznie kolejną słuchaczkę. Za 2 tygodnie znowu z wtorku na środę, czyli tu i teraz. To co, jeszcze słowo na środę?
Słowo na środę takie, że jak teraz się położycie i będziecie czuli taki właśnie niedosyt i takie, że zainteresowało was to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to znaczy, że to jest pierwszy krok na tej nowej ścieżce.
Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.